Fiodor Dostojewski. Wspomnienia z martwego domu. Przekład Józef Tretiak. Czyta Bartosz Bielenia. Martwy dom. Nasz dom więzienny stał na krawędzi fortecy, tuż pod wałem fortecznym. Popatrzysz, bywało, przez szczeliny ostrokołu na świat Boży, czy nie zobaczysz tam czegokolwiek i widzisz tylko skrawek nieba i wysoki wał ziemny, porosły burzanem, a po tym wale tam i na powrót, dniem i nocą, chodzi straż wojskowa i zaraz pomyślisz, że przejdą całe lata, a ty tak samo będziesz podchodził do Częstokołu i zobaczysz ten sam wał, taką samą straż na wale i ten sam maleńki skrawek nieba, nie tego nieba, które nad więzieniem, ale innego, dalekiego, wolnego nieba. Wyobraźcie sobie wielki dziedziniec, 200 kroków długi, a 150 szeroki. Dziedziniec w kształcie nieregularnego sześciokąta. Cały otoczony częstokołem z wysokich pali, mocno i głęboko w ziemię wbitych, szczelnie przystających do siebie krawędziami, utwierdzonych poprzecznymi belkami i z góry zaostrzonych. Oto zewnętrzna rama więzienna. W jednej ze stron tej zagrody jest mocna brama, zawsze zamknięta, dniem i nocą strzeżona. Otwierano ją tylko, aby puścić więźniów na roboty. Za tą bramą był jasny, wolny świat. Tam żyli ludzie, jak wszędzie. Ale po tej stronie ostrokołu ów świat wydawał się marzeniem fantastycznym. Tutaj był świat osobny, do żadnego innego niepodobny. Tu były swoje odrębne prawa, swoje stroje, zwyczaje, obyczaje. Dom żywcem pogrzebanych. Życie, jakiego nigdzie się nie znajdzie. I ludzie szczególni. Ten to osobliwy zakątek zamierzam opisać. Wchodząc do ogrodzenia, widzicie w jego wnętrzu kilka budynków. Po obu stronach wewnętrznego dziedzińca ciągną się dwa długie domy. To są kazarmy, czyli koszary. Tu mieszkają aresztanci, rozmieszczeni według tego, do jakiego rzędu przestępców należą. Dalej w głębi dziedzińca jeszcze jeden budynek drewniany. To kuchnia podzielona na dwa oddziały. Dalej jeszcze budynek, gdzie pod wspólnym dachem mieszczą się piwnice, spichrze i szopy. Środek dziedzińca, niezabudowany, tworzy równy i dość wielki plac. Tu szykują się aresztanci, tu następuje ich wywoływanie i sprawdzanie rano, w południe i wieczór, a niekiedy i częściej, co zależy od podejrzliwości strażników i ich umiejętności liczenia. Wkoło, pomiędzy budynkami a ostrokołem zostaje jeszcze dość wolnej przestrzeni. Tutaj, pod tylnymi ścianami budynków, niektórzy więźniowie, posępniejsi i więcej stroniący od ludzi, lubią chodzić w czas nieroboczy, zakryci od oczu ludzkich i przemyśliwać. Spotykając się z nimi podczas takich przechadzek, lubiłem wpatrywać się w ich ponure, piętnowane twarze i zgadywać, o czym oni tak dumają. Był jeden z zesłanych, którego ulubionym zajęciem w czasie wolnym było liczenie pali. Wszystkich pali było 1500. Wszystkie liczył i miał na uwadze. Każdy pal w jego rachunku oznaczał dzień. Każdy dzień odliczał po jednym palu i tym sposobem po ilości niedoliczonych pali mógł wiedzieć, jak długo mu jeszcze potrzeba zostawać w katordze. Wiele lat wypadało mu jeszcze czekać, ale w więzieniu było dość czasu na nauczenie się cierpliwości. Widziałem raz, jak się żegnał z towarzyszami aresztant, który przebył 20 lat w katordze i na koniec wychodził na wolność. Byli tacy, którzy pamiętali, jak wchodził do więzienia młody, o nic się nie troszczący, nie myślący ani o swojej zbrodni, ani o karze. Wychodził siwy starzec, z twarzą ponurą i smutną. Milcząc, obchodził wszystkie nasze koszary, modlił się przed obrazami, a potem nisko, zginając się w pół, kłaniał się swoim towarzyszom i prosił, aby go źle nie wspominali. Pamiętam także, jak pewnego aresztanta, który był przedtem zamożnym właścicielem sybirskim, wezwano raz pod wieczór do bramy. Pół roku przedtem otrzymał wiadomość, że jego żona wyszła za mąż i mocno to odczuł. Teraz ta żona właśnie podjechała do bramy, wywołała go i dała mu jałmużnę. Pomówili ze sobą ze 2 minuty, zapłakali i pożegnali się na wieki. Widziałem twarz jego, kiedy wracał do kazarmy. Tak, tutaj można było nauczyć się cierpliwości. Gdy zmierzch zapadał, wprowadzano wszystkich nas do kazarmów i zamykano na całą noc. Ciężko mi było zawsze wracać z dziedzińca do naszej kazarmy. Była to długa, niska, duszna sala, mdło oświetlona łojówkami, z ciężkim, zabijającym zapachem. Nie pojmuję teraz, jak w niej przeżyłem lat 10. Do spania na tak zwanych narach miałem tylko 3 deski. To było całe moje miejsce. Na tych narach w naszej tylko izbie mieściło się 30 ludzi. W zimie zamykano nas wcześnie. Trzeba było ze 4 godziny czekać, dopóki wszyscy zasną. A do tego gwar, hałas, śmiechy, przekleństwa, dźwięk łańcuchów, swąd i kopcenie, golone głowy, piętnowane twarze, łatane ubiory. Wszystko napiętnowane, zbezczeszczone. Tak. Człowiek może dużo wytrzymać. Człowiek jest istotą do wszystkiego przywykającą i myślę, że to najlepsze jego określenie. Mieściło się nas w Ostrogu prawie stale około 250 ludzi. Jedni przybywali, drudzy kończyli karę, inni umierali. I kogo tu nie było? Myślę, że każda część, każda gubernia Rosji miała swoich przedstawicieli. Byli innoplemieńcy, było między skazańcami nawet kilku kaukaskich górali. Podzieleni byli według stopnia przestępstw, a więc według liczby lat kary naznaczonych za przestępstwo. Trzeba przypuścić, że nie było takiego przestępstwa, które by tam nie miało swego przedstawiciela. Podstawę całej ludności więziennej stanowili cywilni przestępcy. Silnokatorżni, zamiast silnokatorżni, jak się sami naiwnie nazywali. Byli to przestępcy zupełnie pozbawieni wszelkich praw. Odcięte od społeczeństwa strzępy, z twarzą napiętnowaną na wieczne świadectwo, że są wyrzutkami społecznymi. Przysyłano ich do ciężkich robót na 8 do 12 lat, a potem rozsyłano gdziekolwiek po wsiach sybirskich jako posileńców. Byli i przestępcy wojskowi, nie pozbawieni praw swego stanu, jak w ogóle w rosyjskich rotach aresztanckich. Przysyłano ich nie na długo, a kiedy termin kary nadszedł, odsyłano tam, skąd przyszli. Do sybirskich liniowych batalionów. Jako żołnierzy. Wielu z nich wnet powracało do Ostrogu za powtórne, poważne przestępstwa. Ale już nie na krótko, tylko na lat 20. Ten oddział nazywał się Wiecznym. Po rosyjsku Wsiegdasznim. Ale i wieczni nie byli jeszcze zupełnie pozbawieni praw stanu. Na koniec był jeszcze jeden oddział, najstraszniejszych przestępców, przeważnie wojskowych, oddział dość liczny. Nazywał się osobnym oddziałem. Przysyłano tu przestępców z całej Rosji. Oni sami uważali siebie za wiecznych i nie wiedzieli, czy jest jakiś termin ich kary. Podług kary powinni byli 2 lub 3 razy pracować więcej niż inni. Trzymano ich w Ostrogu, dopóki nie zostaną otwarte na Syberii najcięższe roboty katorżne. Wam do terminu, a nam wzdłuż po katordze, mówili oni do innych uwięzionych. Słyszałem potem, że oddział ten został zniesiony. Prócz tego zniesiony został w naszej fortecy i cywilny porządek i urządzona została jedna powszechna wojskowo-aresztancka rota. Rozumie się, że razem z tym zmienił się zarząd. Opisuję tu zatem rzeczy minione, dawniejsze. Dawno to już było. Wszystko to teraz przedstawia mi się jak we śnie. Pamiętam, kiedy wszedłem do ostrogu. Było to już wieczorem, w styczniu. Zmierzchało się, lud więzienny wracał z robót. Gotowano się do sprawdzania. Wąsaty podoficer otworzył na koniec przede mną drzwi do tego dziwnego domu, w którym miałem przeżyć tyle lat, przenieść tyle ciężkich wrażeń. O tych wrażeniach, nie doznawszy ich w rzeczywistości, nie mógłbym mieć nawet dalekiego i niejasnego pojęcia. Na przykład w żaden sposób nie mógłbym sobie tego wyobrazić. Co jest strasznego, męczącego w tej okoliczności, że przez całe 10 lat mojej katorgi nie będę ani przez chwilę sam jeden. Na robocie zawsze pod konwojem, w domu z 200 towarzyszami i ani razu sam. Zresztą, czy do tego tylko miałem się jeszcze przyzwyczaić? Byli tu zabójcy przypadkowi i zabójcy z zawodu. Rozbójnicy i hersztowie rozbójników. Byli prości rzezimieszkowie i włóczęgi. Tacy, co przywłaszczali sobie pieniądze znalezione i tacy, co się do nich dobierali. Byli i tacy, o których trudno było coś powiedzieć, za co też mogli się tu dostać. A tymczasem każdy z nich miał swoją powieść. Mętną i ciężką, jak głowa po wczorajszej pijatce. W ogóle o swojej przyszłości mówili mało. Nie lubili opowiadać i widocznie starali się zapomnieć o tym, co było. Znałem wśród nich zabójców do tego stopnia wesołych, tak nigdy nie zamyślających się, że można było iść o zakład, że nigdy sumienie nie robiło im żadnego wyrzutu. Ale były i posępne twarze, prawie zawsze milczące. W ogóle o życiu swoim rzadko kto opowiadał. A i ciekawość nie była w modzie, w zwyczaju. Nie była rzeczą przyjętą. Tak chyba czasem ktoś z braku zajęcia rozgada się, a drugi obojętnie i pochmurnie słucha. Nikt tu nikogo nie mógł swoim opowiadaniem zadziwić. My, naród piśmienny, mawiali często z jakimś dziwnym zadowoleniem z siebie. Pamiętam, jak raz jeden zbój pijany, w katordze można się było czasem upić, zaczął opowiadać, jak zarżnął 5-letniego chłopczyka, jak go zwabił naprzód jakąś zabawką, zaprowadził potem do pustej szopy, jak go tam zarżnął. Cała kazarma, która śmiała się dotychczas z jego żartów, zakrzyczała jak jeden człowiek i zbój musiał zamilknąć. Ale kazarma zakrzyczała nie z oburzenia, ale dlatego, że nie trzeba mówić o tym, że o tym mówić nie wypada. Winienem dodać, że to byli rzeczywiście ludzie piśmienni i to nie w przenośnym, ale w zwykłym znaczeniu słowa. Z pewnością więcej niż połowa z nich umiała czytać i pisać. W jakimkolwiek innym miejscu, gdzie lud rosyjski zbiera się w większych masach, oddzielcie gromadę z 250 ludzi. Znajdziesz się tam połowa piśmiennych? Słyszałem potem, jak z podobnych objawów wnioskowano, że piśmienność prowadzi lud do zguby. Jest to błąd. Zupełnie inne działają tu przyczyny, chociaż nie można się na to nie zgodzić, że piśmienność rozwija w ludzie ufność w swoje siły. Ale to przecież nie jest wadą.